Więcej o tym, jak ostatnia wymiana ciosów na Bliskim Wschodzie może przełożyć się na ceny gazu, powiemy po 12.20 w TOK 360. A ceny energii są też jednym z tematów szczytu przywódców Unii Europejskiej. Inne tematy to wojna na Bliskim Wschodzie i Ukraina, dla której europejską pożyczkę wciąż blokują Węgry. Dlaczego to robią? O tym Tomasz Orchowski.
Premier Viktor Orban w grudniu dał zielone światło dla pożyczki dla Ukrainy w wysokości 90 miliardów euro, ale po zniszczeniu przez Rosjan rurociągu Przyjaźń, którym płynęła ropa do Węgier i Słowacji, zmienił zdanie. Żąda, by Ukraińcy naprawili rurociąg i wznowili przesył surowca i dopiero wtedy zgodzi się na pożyczkę. Inaczej nie będzie żadnych proukraińskich decyzji. To nasza ropa, podkreśla szef węgierskiego rządu. Nie rozmawiamy o polityce, to być albo nie być dla Węgier. Bez tej ropy węgierskie firmy będą bankrutować. To nie żart, to nie jest gra. Zełenski powinien to zrozumieć. Unia próbuje ugłaskać Orbana, zaproponowała plan odbudowy rurociągu. Zełenski się na niego zgodził. Przekazał, że rurociąg mógłby wznowić działalność za miesiąc, półtora. Czekamy na ropę, wszystko inne to bajeczki. Po Ukrainie liderzy mają rozmawiać o Bliskim Wschodzie, gdzie Donald Trump rozpętał wojnę, a teraz oczekuje od sojuszników wsparcia. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Opowiadamy się za prawem międzynarodowym, multilateralizmem. Będziemy dziś rozmawiać z sekretarzem generalnym ONZ. Podkreślę, że musimy być zaangażowani w dyplomatyczne rozwiązanie, deeskalację. Sanchez od początku rozpętanej przez USA i Izrael wojny był jej głośnym krytykiem. Madryt świętuje zwycięstwo, początkowo był osamotniony, a teraz oczekuje się, że inni liderzy pójdą w jego ślady, wzywając do przestrzegania prawa międzynarodowego, komentuje Politico. Tematem szczytu mają też być kwestie energetyczne. 10 państw, w tym Polska oraz Włochy, domaga się zmian w europejskim systemie handlu emisjami, by doprowadzić do obniżenia cen energii elektrycznej. Tomasz Orchowski, TOK FM.
Ostatnim punktem obrad ma być wieloletni unijny budżet. Liderzy będą o nim zapewne rozmawiać do późnych godzin nocnych. Szczyt może też potrwać 2 dni. Więcej o nim w TOK 360 o 12.30. Prezydencki projekt tak zwanego polskiego Sejf nie otrzyma numeru druku i posłowie nie będą nad nim pracować, ogłosił rano marszałek Sejmu. Decyzja zapadła po analizie dokumentu przez Sejmowe Biura Legislacyjne i Eksperckie, mówi Włodzimierz Czarzasty.
Po pierwsze, są wątpliwości bardzo poważne co do konstytucyjności tej ustawy. Inicjatywa ustawodawcza w zakresie ustawy budżetowej oraz, i to jest bardzo ważny fragment, ustawy o udzieleniu gwarancji finansowych przez państwo przysługuje wyłącznie Radzie Ministrów. Ostatecznym zabezpieczeniem tego projektu tak naprawdę jest zysk z Narodowego Banku Polskiego. Ten zysk pojawi się i będzie mógł być dzielony w maju przyszłego roku, jeżeli się pojawi.
Marszałek Czarzasty zapowiedział też, że jeszcze dziś skieruje wnioski o przygotowanie szeroko rozbudowanych analiz dotyczących zgodności projektu ustawy w sprawie Safe 0% z konstytucją. Po wecie prezydenta do unijnego programu rząd wprowadza plan B w tej sprawie i podpisuje już umowy dotyczące kolejnych projektów zbrojeniowych. A Donald Tusk oskarża prawicowe ugrupowania, wśród nich Prawo i Sprawiedliwość, o dążenie do polexitu, czyli wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Takie hipotetyczne wyjście jest relatywnie łatwe, nie potrzeba do niego referendum, wystarczy tylko ustawa, mówił w TOK FM kierownik Katedry Prawa Ponadnarodowego na Uniwersytecie Warszawskim, profesor Robert Grzeszczak.
Jakbyśmy mieli taką wielką chęć polityczną, no to decyzja, dzisiaj rozmowa, jutro na parlament, na obrady, no to w ciągu tygodnia się uporamy bez konsultacji. Arogancko, tak być nie powinno, ale tak być może. W ciągu miesiąca, myślę, debat i dyskusja, nawet krócej, wychodzi z Polski decyzja o zainicjowaniu procedury wyjścia, że do 2 lat powinniśmy zakończyć negocjacje, a jeżeli nie, no to nasz, to mogą nas po prostu pożegnać bez umowy.
82% Polek i Polaków popiera członkostwo w Unii Europejskiej, przeciwnych jest 14%. Pomysł jest dobry, ale trzeba dopracować jego szczegóły, mówią politycy koalicji rządzącej w rozmowie z TOK FM, komentując najnowszy pomysł ministerki edukacji Barbary Nowackiej. Od września, a więc od nowego roku szkolnego, w szkołach podstawowych używanie telefonów przez uczniów ma być zakazane. Dziś takie regulacje wprowadzane są na poziomie szkół decyzją dyrektorów. Od 1 września taka zasada obowiązywałaby w całym kraju. Maciej Kluczka.
Badania w tej sprawie są jednoznaczne. Dzieci zbyt często tkwią z nosem w telefonie, a to ma na nie zły wpływ, mówi Dorota Olko z Lewicy.
Te dane dotyczące bezpieczeństwa w sieci chociażby, ale też to, co wiemy o tym, jak telefony wpływają na koncentrację, no to nie pozostawia wątpliwości, że tutaj działanie jest potrzebne.
Pomysł już wiele miesięcy temu zgłaszał Szymon Hołownia z Polski 2050. Dlatego politycy tej partii cieszą się, że temat jest teraz podjęty przez rząd. Jesteśmy zdeterminowani, mówi Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej.
W końcu być może korytarze znowu będą głośne i gwarne, że dzieciaki będą się ze sobą bawić, rozmawiać.
Rząd w tej sprawie przeszedł ewolucję, bo jeszcze kilka tygodni temu wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz mówiła tak.
Na przykład w Wielkiej Brytanii ona nie jest na poziomie ustawowym, natomiast są różne wytyczne Ministerstwa Edukacji, które pozwalają szkołom wprowadzać swoje wewnętrzne regulacje.
Dzieci nie będą mogły korzystać z telefonów na przerwach i lekcjach, za wyjątkiem sytuacji losowych, ze względów zdrowotnych lub przy potrzebie kontaktu z rodzicem. Maciej Kluczka, TOK FM.
Zakaz używania smartfonów ma być według zapowiedzi resortu edukacji elementem zmian w szkolnictwie, mówił w TOK FM dr Konrad Ciesiołkiewicz z uczelni Korczaka.
Jeżeli mielibyśmy zatrzymać się na samym zakazie, to nie byłbym entuzjastą tego rozwiązania. Z tego, co słyszę, to należy traktować to w całym pakiecie rozwiązań, które właśnie są wprowadzane w polskiej szkole. I w tym sensie to, co my nazywamy zakazem, jest jednym z elementów rozwiązań, które mają w jakimś sensie cywilizować i humanizować nam szkołę. W tym sensie, że mają wprowadzać pewne reguły, zasady korzystania z urządzeń mobilnych, szczególnie właśnie w trakcie zajęć lekcyjnych oraz w trakcie przerw. Po pierwsze, wchodzi od września nauczanie w zakresie edukacji medialnej, które nie będzie odrębnym przedmiotem, ale które będzie wprowadzane w sposób zintegrowany, czyli będzie obecne na różnych przedmiotach z wiodącą rolą języka polskiego.
Według projektowanych przepisów na użycie smartfonów w szkołach będą mogli warunkowo w wyjątkowych sytuacjach zezwalać nauczyciele i dyrekcje szkoły. Karta praw rodziców pozbawionych wolności zostanie dziś po południu podpisana w Ministerstwie Sprawiedliwości. To dokument, który uwzględnia prawo każdego dziecka do kontaktu z rodzicem, nawet jeśli rodzic siedzi w więzieniu. Karta reguluje też warunki, w jakich dzieci powinny móc odwiedzać rodziców. Mówi o możliwości zabawy z dzieckiem w takim pomieszczeniu, ale też na przykład o telefonach do dziecka wykonywanych zza murów więzienia. Tłumaczy Barbara Wilamowska, prezeska Małopolskiego Stowarzyszenia Probacja.
W karcie zapisaliśmy różne warunki dotyczące potrzeby szkoleń, edukacji, personelu, służby więziennej.
Bo tutaj piszecie, że chodzi między innymi o to, żeby dzieci mogły się spotykać z rodzicami w godnych warunkach. Co to znaczy? Jak to do tej pory wyglądało?
Godne warunki dla dziecka to na przykład spotkanie w takiej przestrzeni, gdzie nie ma dodatkowego szumu, gdzie to nie odbywa się przy stolikach, w jakimś ciasnym pomieszczeniu. Też otoczenie, w którym przebywa, nie wpływa na jego psychikę w taki sposób destrukcyjny i jakby nie oddziaływuje na niego tymi wszystkimi elementami, które w sposób zrozumiały towarzyszą po prostu tej sytuacji izolacji penitencjarnej. Żeby dzieci nie były tylko takim w cudzysłowie elementem towarzyszącym jakiemuś widzeniu, tylko żeby ta uwaga rodzica była skupiona dokładnie na potrzebach dziecka i tych emocjach, z którymi to dziecko przyszło.
Żeby tym dzieciom, rozumiem, w różnych tych perspektywach i w różnych kwestiach pomóc.
Włączamy do tego różne działania, na przykład wtedy dla takich bardzo małych dzieci jest przygotowany program Poczytaj Mi, ojciec albo matka z jakimś wolontariuszem albo z właśnie pracownikiem organizacji pozarządowej nagrywa bajkę dla takiego malucha. Aha. Może powiedzieć, witam cię Małgosiu, to ja, twój tato, nie mam mnie teraz chwilę przy tobie, ale bardzo cię kocham, przeczytam ci bajkę na dobranoc. Przede wszystkim już są znajomi, bo ten głos jest znajomy dla takiego malucha, czyli po prostu ta więź tworzy się i jakby podtrzymuje się przez taką relację, która jest wywołana jakąś taką wspólną interakcją.
W dzisiejszej uroczystości podpisania karty wezmą udział minister sprawiedliwości i rzeczniczka praw dziecka. Teraz w TOK 360 Warszawa i przedsiębiorcy, którzy swoje interesy prowadzą przy trasie Łazienkowskiej. Przedłużający się remont jednego z wiaduktów spowodował olbrzymie problemy. Zakończenie robót opóźnia się o rok, a kolejne prace w kolejnych miesiącach skutecznie odcięły dojazd do firm czy sklepów. Błażej Kulesza.
dotrzeć do pawilonów handlowych przy remontowanym wiadukcie nie sposób.
Od 16 maja jesteśmy zablokowani z tej strony.
Mówi Karol Krupniewski. Wraz z żoną prowadzą rodzinny biznes.
Mieliśmy 90-100, ponad 100 paragonów dziennie, teraz są dni, że mamy 20.
To czwarty remont w ciągu ostatnich 4 lat, jaki daje się we znaki. Budynek należy do spółdzielni.
Wpisali nam, że nie jest to inwestycja ich, tylko to jest miejska, żebyśmy się ubiegali o jakieś odszkodowanie od miasta.
Miejscy urzędnicy przekonują, że problemu nie ma, mówi Wioletta Rosłoniec ze Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.
Nie wpłynęło oficjalne pismo dotyczące wpływu prowadzonych prac remontowych na okoliczne przedsiębiorstwa.
Remont wiaduktu ma się zakończyć w lipcu tego roku. Opóźnienie w budowie wynosi już ponad rok. Błażej Kulesza, TOK FM.
W Bydgoszczy trwają uroczystości upamiętniające wydarzenia bydgoskiego marca 1981 roku. 45 lat temu komunistyczna władza brutalnie pobiła działaczy Solidarności, co doprowadziło do jednego z największych kryzysów politycznych w kraju i ogólnopolskiego strajku ostrzegawczego.
Szanowni Państwo, nastąpi teraz złożenie kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym wydarzenia bydgoskiego marca 1981 roku. O zabranie głosu proszę prezydenta miasta Bydgoszczy, pana Rafała Bruskiego.
...45 lat temu oczy niemal całego świata zwrócone było na nasze miasto. Lokalne wydarzenia prawdziwie zmieniały bieg historii. Centrum tamtych przełomowych chwil byli zwykli mieszkańcy. Rolnicy, robotnicy, inteligencja, którzy upomnieli się o godność, prawdę i szacunek dla swoich praw.
2026 rok jest w Bydgoszczy rokiem marca 1981. W tej części TOK 360 to wszystko. Za chwilę informacje o 12.20, a potem będziemy rozmawiać o tym, jak ostatnie uderzenia Iranu w katarskie instalacje gazowe przekładają się na polski przemysł i polskie rolnictwo.
Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, TOK Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
TOK 3.
Jesteśmy trochę w takiej sytuacji. Faceta rozjechanego przez czołg. Podbiega do niego sanitarz z respiratorem, a on mówi, a to niemiecki respirator, niech mnie nie dotyka.
No tak.
No przecież albo wierzymy, znaczy ja akurat wierzę, że jest rosyjskie zagrożenie tworzone przez ekspansywną politykę imperialną Putina.
No jest.
No więc jeżeli w to wierzymy, jeżeli ono naprawdę jest, to pieprzenie, czy pożyczasz, proszę bardzo, to się nie powtórzy, panie przewodniczący.
Nie ma już pana przecież Gosiewskiego, to nie będziesz ukarany być może.
Dobrze, przepraszam, ale to chodziło o gastro przecież. Więc chciałem powiedzieć, że albo w to wierzymy i wtedy nieważne, czy pożyczasz w Zambii, w Gabonie,
nie,
w Szwajcarii.
Nie, nie, no to jest ale ważne. To
nie, teraz
to
ważne, komu pożyczasz, ale gdzie pożyczasz jest mniej istotne.
No to nie, no to chyba w tej pożyczce właśnie ważne jest to, że to jest program unijny.
To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
Autopromocja.
W szybko zmieniającym się świecie łatwo zadawać pytania, ale trudniej dojść do prawdy. Dlatego o sprawy międzynarodowe zapytam inaczej. W środy profesor Małgorzatę Zachary-Szymańską. W czwartki Tomasza Bieleckiego. W piątki Michała Potockiego. Anna Piekutowska, zapraszam.
Zapytam inaczej. Po 14 w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Jak już lecę, to wam polecę. To pewnie dobrego. Twarogi z mleka z polskich lokalnych gospodarstw.
A teraz w Auchan te pewne dobrego i smacznego twarogi 250 gramów, różne rodzaje, tylko 3,55 za sztukę. 22% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,59. Promocja do 25 marca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online. Od 30 lat.
ZUS, podatki, czynsz, konto.
Czekaj, płacisz za konto firmowe?
Ty nie?
Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
Płacą ci? Dużo?
4000 się uzbierało.
No żartujesz.
Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
W PKO Banku Polskim poszli na rękę przedsiębiorcom.
A więc przydałoby ci się konto firmowe? I że szybko? Na jutro? Nie, na dzisiaj. Nie ma sprawy. Wejdź na pkobp.pl i otwórz konto firmowe. M-obywatela masz? Masz. To zajmie tylko chwilę. Biznes nie lubi czekać. Zwłaszcza twój biznes.
Otwórz konto firmowe z M-obywatelem. PKO. Twój bank polski. Szczegóły o koncie firmowym na pkobp.pl/firmy.
Pani Goździkowa, gdyby nie pani...
I Etopiryna.
Wielkanoc wyglądałaby inaczej.
Te zakupy, porządki, głowa mnie rozbolała.
A ja już myślałam, że wszystko będzie na mojej głowie.
Na szczęście Etopiryna mi pomogła.
Dziękujemy.
Spokojnych świąt, pani Goździkowa.
I bez bólu głowy.
Goździkowa przypomina na ból głowy Etopiryna.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
Pogoda lubi zaskakiwać. Na szczęście dba o mnie mój układ odpornościowy. A ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Odporność na dzień dobry. Polecam. Cezary Żak.
Dania Frosty. Wiemy, co robić, by były pyszne. Przygotowujemy je z naturalnych składników, bez dodatków do żywności. A ty wiesz, co z nimi zrobić?
Na patelni i gotowe.
Dania Frosty. Jest pysznie. Frosta. Smaczna i prosta.
Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
Panie i panowie, teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Do wygrania aż 25 milionów złotych. Nie zwlekajcie, przybywajcie, swemu szczęściu szansę dajcie i zagrajcie w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Budowa polskiego bezzałogowego statku powietrznego jest na finale prac, powiedział szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. To tak zwany polski szachit. Doprowadzenie go do użyteczności to pierwsze zadanie nowo otwartego ośrodka systemów autonomicznych w Warszawie. Ośrodek ma działać głównie w obszarze dronów. Władze Iranu mają rozważać nałożenie opłat dla statków przepływających przez cieśninę Ormus. Cieśnina jest blokowana przez Iran z powodu ataków USA i Izraela. Podjęcie decyzji o narzuceniu opłat byłoby próbą czerpania zysków z kontroli nad kluczowym szlakiem wodnym, przez który przepływa 1/5 światowej ropy i gazu skroplonego, ocenia agencja Reutera. Władze Rosji zrobią wszystko, by pomóc rosyjskiemu archeologowi Aleksandrowi Butjaginowi, który został aresztowany w Polsce, powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Warszawski sąd wczoraj zgodził się na ekstradycję archeologa do Ukrainy. Ukraińscy śledczy podejrzewają go o częściowe zniszczenie obiektu dziedzictwa kulturowego na okupowanym Krymie.
12.21, TOK 360, Filip Kakusz, jest z nami Michał Hetmański, ekspert do spraw transformacji energetycznej i polityki klimatycznej, Fundacja Instrat. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
Wracamy do tematu dnia, nie tylko w Polsce chyba. Wymiana ognia i uderzeń rakietowych między Iranem a sojusznikami Stanów Zjednoczonych przeniosła się na pola gazowe. Wczoraj Izrael zbombardował największe na świecie złoże gazu South Pars, którym Iran zarządza wspólnie z Katarem. Iran odpowiedział uderzeniami na instalacje gazowe w Katarze właśnie. Te ataki oznaczają, jak rozumiem, niszczenie instalacji, zmniejszenie zdolności wydobycia i w rezultacie problemy na całym świecie. Kiedy te problemy, ten odprysk wojny będzie odczuwalny na rynkach?
Jak spojrzymy na ceny energii, konkretnie na ceny gazu notowane na europejskiej giełdzie, tutaj mówimy o indeksie holenderskim TTF, no to te ceny skoczyły z poziomu tych 30 euro przed kryzysem do około 50 euro za megawattogodzinę przez ostatnich kilka tygodni, a dzisiaj nawet do 70 euro za megawattogodzinę. Dlaczego tak jest? Bo kupujący energię i gaz do Europy spodziewają się, że przerwy w dostawach gazu z zatoki z tamtego regionu mogą potrwać dłużej. Dla przykładu podam kwestię polską. Szacuje się, że ostatni statek z dostawą LNG z Kataru przypłynie do nas zgodnie z planem krótko po świętach, a kolejny by przyjeżdżał w połowie czy pod koniec kwietnia. I mówi się, że te dostawy gazu, na szczęście nie w sezonie zimowym, zaliczą już pewne opóźnienia. To wszystko zależy od skali zniszczeń, do jakich doszło, nie tylko na złożach gazu, takich jak zaatakowane wspólne irańsko-katarskie złoże South Pars, ale również ze względu na infrastrukturę eksportową, czyli te terminale LNG, które skraplają gaz, i on przyjeżdża skroplony tankowcami do nas, do Europy, do takiego portu, jak mamy w Świnoujściu. Uzupełnię tutaj może jeszcze krótko informację. Najwięcej dostaw LNG do Świnoujścia pochodziło w zeszłym roku przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych. To są 62 ładunki. Katar zrealizował z kolei 17 transportów, no i tylko kilka pochodziło z takich mniejszych krajów dostawców. Większość wolumenu z kolei u nas w Polsce jest kontraktowana długoterminowo, więc te krótkoterminowe skoki cen gazu nie powinny mieć dla większości klientów, może z wyjątkiem klientów przemysłowych, tak dużego wpływu, ale nadal się uzupełnia zakupy na rynku spot, który tym bardziej ze względu na to, że te dostawy z Kataru nie przyjadą, sprawia, że będziemy musieli dokupić po cenie na przykład tej europejskiej, chyba że uda nam się kupić na przykład na rynku amerykańskim, gdzie na szczęście, tutaj mówię odpukać, cena gazu nie wzrosła, tak?
Ale czy może wzrosnąć? Czy to jest tak, że, bo rozumiem z tego, co pan mówi, że gazu w Polsce nie zabraknie, natomiast no tak czy siak odczujemy to, że on będzie droższy.
Po dzisiejszych i wczorajszych wydarzeniach pozwolę sobie jeszcze się wstrzymać z taką oceną. Poczekajmy na komunikaty ze strony operatora systemu przesyłowego Gaz-System oraz ze strony rządu. Może być tak, że część dostaw do Polski zostanie naruszona, ale zakontraktujemy ten gaz wtedy po prostu z innych kierunków, przede wszystkim z wybrzeża wschodniego Stanów Zjednoczonych. Ale już jedno dzisiaj możemy powiedzieć na pewno. Polska i Europa nie ma i nie będzie mieć takich zasobów gazu ziemnego. One się praktycznie u nas wyczerpują tylko w Europie, w Rumunii, może jeszcze w Holandii czy Wielkiej Brytanii są jakiekolwiek złoża gazu. I my tej energii mieć sami na własność nie będziemy. W Polsce był węgiel, ale on już się skończył i dlatego musimy inwestować w transformację energetyczną i w budowę nowych, niezależnych źródeł energii, w tym morskich farm wiatrowych na Bałtyku, po to, żeby być jeszcze mniej zależnym od takiego dużego wolumenu importu gazu, który będzie rósł przez najbliższe lata ze względu między innymi na wymianę elektrowni węglowych na gazowe.
To, co pan mówi, splata się z Radą Europejską, która się w tym momencie odbywa w Brukseli, o której będziemy rozmawiać za kilka minut, ale jeszcze zostańmy przy gazie. No właśnie, bo ktoś odetchnie z ulgą, bo sezon grzewczy się skończył, ale ktoś inny powie, gaz ziemny jest kluczowy, jeśli chodzi również o polskie rolnictwo.
Tak, on jest bardzo ważny ze względu na przemysł. Właśnie rozpoczyna się sezon w polskim rolnictwie i te dostawy gazu muszą pozostać na tym poziomie. Trzymam kciuki za pewną odpowiedzialność po stronie nie tylko instytucji rządowych, ale również spółek Skarbu Państwa, takich jak Orlen, które sprzedają gaz do grupy Azoty. Polski rynek nawozów jest pod kątem produkcji drugim największym w Europie. Pamiętajmy, że my odpowiadamy nie tylko za bezpieczeństwo żywnościowe w Polsce, ale również w tej części naszego kontynentu. Stoimy pod bardzo dużą presją taniego, subsydiowanego i jeszcze nie zakazanymi sankcjami eksportu białoruskich oraz rosyjskich nawozów i musimy zabezpieczyć dostawy gazu nie tylko dla konsumentów ogrzewających się, teraz na najbliższe pół roku to nie będzie aż tak duży problem, ale dla przemysłu.
Zastanawiam się jeszcze nad długotrwałymi konsekwencjami tego wczorajszego i dzisiejszego ataku, bo rakietowe uderzenia w złoża, w instalacje sprawiają, że te instalacje trzeba odbudować. Jak rozumiem, jest to proces czasochłonny. Póki one nie zostaną naprawione, niezależnie od skali zniszczeń, one nie będą mogły działać na 100%. Ale czy uderzenia w złoża gazu sprawiają, że tego gazu robi się mniej? Czy on się jakoś spala? Czy na tej płaszczyźnie zasobów jest to nieodczuwalne?
To wszystko zależy od tego, gdzie została ta infrastruktura wydobywcza trafiona. Ona jest stosunkowo zdywersyfikowana geograficznie, no po prostu to są w różnych miejscach, ale nawet jeśli jedno, powiedzmy, jeden szyb nie został trafiony, no to po prostu warunki pracy i bezpieczeństwa osób, a to nie jest tak, że tam pracują nisko opłacani robotnicy z Indii czy z Chin, tylko to są wysoko wykwalifikowani specjaliści, bardzo często z krajów Europy Zachodniej albo ze Stanów Zjednoczonych. Ci ludzie po prostu obawiają się o swoje bezpieczeństwo i są wycofywani przez swoich pracodawców, przez firmy ubezpieczeniowe, więc zarówno ta część związana z wydobyciem, jak i transportem będzie podlegać w najbliższym czasie przede wszystkim kontroli nie przez polityków, ale przez firmy ubezpieczeniowe, które mogą się po prostu nie zgodzić na kontynuację pracy i wycofać swoje warunki ubezpieczenia ze względu na to zjawisko siły wyższej. I od tego, jak politycy się dogadają, jak jest wprowadzą nie po prostu zabezpieczenia kontraktualne, jak sugeruje Trump, ale przede wszystkim wprowadzą może nie od razu trwały pokój, ale jakieś uspokojenie sytuacji. Zwróciłbym tu uwagę na bardzo ważny czynnik. Głównym katalizatorem tych ataków jest nie Iran, ale to Izrael i ze względu na jego silną pozycję na wewnętrznej amerykańskiej polityce, ten konflikt jest rozogniany i zarabia na nim przede wszystkim nie tylko branża ta gazowa, która przeżyje z własną produkcją, ale również branża paliwowa ze Stanów Zjednoczonych. Więc proszę sobie wyobrazić, do jakiej sytuacji doszło, że naciski Izraela na amerykański rząd i na Trumpa sprawiają, że amerykańskie firmy paliwowe zarabiają na kryzysie gazowym wywołanym w tamtej części świata, który my odczuwamy w Europie i tak w mniejszej skali niż w Azji. W swojej globalnej grze i w tak zwanych szachach 5D nie jesteśmy się w stanie po prostu odnaleźć, nie jesteśmy tam ważnym partnerem, staramy się, ale trzeba się po prostu pogodzić z tym, że transformacja energetyczna w Europie i w Polsce to nie jest projekt klimatyczny czy ideologiczny, ale to jest projekt geopolityczny. A w przypadku odchodzenia od zużywania importowanych paliw kopalnych, no w transporcie ta relacja jest jednoznaczna. Każda jednostka energii elektrycznej użyta w transporcie zmniejsza koszt przejechania kilometra nawet dwukrotnie, czasem nawet więcej, tak? Sam jeżdżę autem elektrycznym od prawie 2 lat i mogę powiedzieć, mój comiesięczny rachunek za jazdę spadł, bo nie jeżdżę na stację paliw, ale...
Halo? Straciliśmy chyba połączenie z Michałem Hetmańskim. Niemniej nasza rozmowa i tak musiała dobiegać końca. Michał Hetmański, ekspert do spraw transformacji energetycznej i polityki klimatycznej Fundacja Instrat był z nami. A teraz porozmawiamy jeszcze o cenach energii i energetycznej transformacji. Jest z nami dr Filip Tereszkiewicz, Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, ekspert Team Europe Direct. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam państwa.
Gęsto będzie na rozpoczynającej się, trwającej już Radzie Europejskiej, czyli na spotkaniu przywódców państw Unii, no ale powiedzmy sobie więcej na temat kilku najważniejszych tematów. ETS i ceny energii, na to w Polsce zwracamy uwagę w ostatnich dniach. Czy ta dyskusja o cenach energii dotyczy tylko naszego kraju, czy może jest ogólnoeuropejską dyskusją w tym momencie?
To jest dyskusja ogólnounijna i w zasadzie można powiedzieć, że mam tutaj dwa obozy, czy państwa członkowskie podzieliły się na dwie grupy. Pierwsza wzywa do podjęcia natychmiastowych działań pozwalających obniżyć ceny energii i tutaj między innymi jest Polska. I druga grupa, której głównym celem jest taka długofalowa transformacja energetyczna w ramach Unii Europejskiej i ta druga grupa wskazuje właśnie, że to, co się dzieje teraz w tej chwili, jest dowodem na to, że musimy odchodzić od paliw kopalnianych i skupić się na odnawialnych źródłach energii, dlatego że da to nam pewną niezależność od różnego rodzaju zawirowań geopolitycznych. Więc tutaj zgadzam się z przedmówcą, że mamy z punktu widzenia wielu krajów członkowskich, to jest kolejny dowód na to, że musimy coraz bardziej przechodzić na odnawialne źródła energii.
Niemniej jednak to przechodzenie może być kosztowne. Donald Tusk poleciał do Brukseli z propozycją, którą popiera też według jego słów kilka państw europejskich. To jest postulat przedłużenia obowiązywania bezpłatnych uprawnień do emisji dwutlenku węgla poza 2034 rok oraz złagodzenie tempa ich wycofywania od 2028 roku. Czy te postulaty da się jakoś pogodzić z celem polityki klimatycznej Unii na 2040 rok?
Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo nie ma tutaj zgody zarówno wśród polityków, jak i ekspertów. Warto dodać, że Polska nie jest tutaj osamotniona w tych postulatach. Jest podobne stanowisko mają Włochy, więc jest duża szansa, że ten głos zostanie usłyszany. Nie tylko ze względu na to, że 8 czy 9 państw członkowskich popiera te postulaty, ale również dlatego, że jest świadomość, że znaczna część kosztów energii w Unii Europejskiej, to około 11%, wynika właśnie z tych systemów, przede wszystkim systemu ETS. I tutaj może warto byłoby się zastanowić, czy pewne zmiany tutaj nie wprowadzić, ale z drugiej strony, no tak jak wspomniałem, część państw członkowskich uważa, że to jest droga donikąd i raczej musimy się skupić na osiąganiu tej całkowitej niezależności od dostaw surowców energetycznych z zewnątrz. Więc zobaczymy, jak ten szczyt się potoczy. Na pewno będzie bardzo ostra dyskusja. Tych tematów jest więcej niż tylko kwestie energetyczne i na pewno to, co jest taką agendą Antonio Costy, czyli jednodniowe szczyty, wydaje się, że nie uda się osiągnąć tym razem i ten szczyt przedłuży się na piątek, bo tych tematów takich wymagających bardzo pogłębionej dyskusji jest więcej.
To jeszcze powiedzmy na koniec, jakie znaczenie Rada Europejska ma dla kierunków rozwoju Unii Europejskiej, no bo są różne ciała, które się zbierają w Brukseli i te spotkania w ramach wspólnoty czasem się nazywają bardzo podobnie, ich znaczenie może być miejscami niejasne.
Rada Europejska to jest najważniejszy organ polityczny w ramach Unii Europejskiej. Tam są przywódcy państw członkowskich i podejmują decyzje polityczne. Rada Europejska nie tworzy prawa, ale wyznacza kierunki, w którym Unia podąża. Tutaj decyzje są podejmowane jednomyślnie, więc wszystkie państwa członkowskie muszą się zgodzić albo żaden nie może się sprzeciwić podjęciu czy przyjęciu konkluzji. Więc to, co zostanie podjęte przez Radę Europejską, przyjęte raczej jest tym kierunkiem, którym będzie podążała Unia Europejska. Więc jeżeli zostanie podjęta decyzja, że zmieniamy system ETS, zmieniamy politykę klimatyczną po to, żeby wspomóc czy osłabić te problemy, z którymi obecnie gospodarka europejska się boryka, no to ta decyzja polityczna będzie miała długofalowe konsekwencje dla działań podejmowanych przez Komisję Europejską, czy też Radę, w której zasiadają ministrowie państw członkowskich. Ale nie ma wpływu na Parlament Europejski, więc tutaj dużo zależy też od Parlamentu Europejskiego.
Bardzo dziękuję. Dr Filip Traszkiewicz, Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, ekspert Team Europe Direct był z nami. 12.35 w Radiu Tok FM, to oznacza, że za kilka chwil po 12.40 południowa odsłona EKG. Maciej Głogowski w studiu. Dzień dobry. I o czym będzie?
No, o pieniądzach.
Jak cała pierwsza godzina TOK 360.
No tak, dlatego nie mogliśmy się nie dostosować do całej pierwszej godziny TOK 360. To my postaramy się o takich pieniądzach już osobistych, finansach. No, oczywiście w taki uśredniony sposób. Dzisiaj Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynagrodzeniach, o zatrudnieniu. Trochę wymagają one komentarza, nawet jeśli widzimy wzrosty. To są dane o sektorze przedsiębiorstw i to jeszcze tych większych firmach i płace w lutym rosły. No to naturalne jest pytanie, a co dalej?
Maciej Głogowski zostaje z Państwem po 12.40 EKG, o 12.40 informacje.
Reklama.
Wielkanoc coraz bliżej. Spotkania przy stole, rozmowy, wspólny czas. W RTV Euro AGD znajdziesz produkty, które umilą świąteczne chwile w domu. Na przykład telewizor Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499 zł. Teraz za 4299. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
Poznaj nowy Samsung Galaxy S26 Ultra. To pierwszy na świecie smartfon z wbudowanym Privacy Display, ekranem, który chroni Twoje treści przed spojrzeniami innych osób.
A dla perfekcyjnego brzmienia sparuj swój Galaxy S26 Ultra z nowymi Galaxy Buds 4 Pro. Kup w Play w wygodnych ratach 0% w abonamencie. Sprawdź aktualną ofertę i regulamin w salonach i na play.pl. Szczegóły dotyczące funkcji Privacy Display na samsung.pl.
Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
Wiosenna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 29 marca.
Ekonomia 360. Od poniedziałku do piątku po 16:20 w Radiu Tok FM.
Na program zaprasza sponsor programu Velobank. Bank z ofertą dla firm. Velobank.pl.
Remontujemy?
Remontujemy, ale nasze kredyty.
Uff, takie remonty to ja lubię. I to nasza wspólna decyzja.
Wspólna i dobra.
Wybierz kredyt konsolidacyjny w banku BNP Paribas i wyremontuj domowe finanse. Zbierz wszystkie raty w jedną lżejszą. RRSO 8,95%. Więcej na bnpparibas.pl i w oddziałach. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu kredytu konsolidacyjnego na 23 lutego bieżącego roku wynosi 8,95%. Warunkiem skorzystania jest spłata przynajmniej jednego zobowiązania bankowego spoza BNP Paribas Bank Polska S.A. Bank uzależnia przyznanie kredytu od oceny zdolności kredytowej. Materiał nie jest ofertą.
Chcesz przygotować bliskim Wielkanoc pełną radości?
Tak!
Gdy wybór jest duży, a ceny niskie, to się opłaca. Już dziś wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów, jedno opakowanie plus jedno za grosz. I wszystkie orzechy marki Ale 100-200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz.
Lidl, to się opłaca.